Witam wszystkich z bliska i z daleka i prosimy na pewno Boga Ojca Wszechmogącego, żeby nas błogosławił i tym słowem, aby otwierał przed nami to, co jest zapisane. A dzisiaj będziemy czytać z drugiego rozdziału Księgi Objawienia. I to będzie 17 werset. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny, podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Pewien profesor seminarium biblijnego zobaczył, jak czyta pewien prosty człowiek Biblię i tak przyszedł, podszedł do niego, zapytał się, co czyta. On mówi, no czytam ostatnią księgę, Księgę Objawienia w Biblii. No ten profesor się zdziwił, mówi, no ale czytasz tę księgę i ty ją rozumiesz? Tak, tak, rozumiem, ona jest prosta. Ale co z tego zrozumiałeś? No, bardzo prostą rzecz. Jezus wygrał. I rzeczywiście, Jezus wygrał, ale zobaczcie, że każdy, nawet ten prosty człowiek, czyta od początku do końca i czyta stale. Ponieważ rzeczywiście, gdyby było tak prosto, gdyby Jezus napisał nam, słuchajcie, ostatnia księga, tytuł, Jezus wygrał i zdanie jedno, wygrał, będzie wygrywał i w ogóle wszystko jest skończone. No to w takim razie my byśmy nigdy tego nie szukali, nigdy byśmy nie otwierali swoich serc, swoich umysłów, nie rozwijalibyśmy się, tylko po prostu jest hasło i to hasło będziemy powtarzać. Ale właśnie, dzisiaj mamy taki temat. Jak mówiłem, nasz cykl, który jest poświęcony Księdze Objawienia, nie jest cyklem, który poświęcam, że werset po wersecie wyjaśniam, rozdział po rozdziale, tylko biorę pewne fragmenty, z którymi wierzący mają problemy i wyjaśniam to na podstawie Starego Testamentu. A więc wyjaśniam to, Biblia wyjaśnia się Biblią. Nie to, co ja myślę, nie to, co wyobrażamy sobie, mamy jakieś wyobrażenia, co możemy przeczytać w książkach, ale to, co możemy wyczytać w samej księdze, ponieważ Biblia sama siebie interpretuje. I jak pamiętacie, w zeszłą niedzielę mówiłem o tym, że Jan wrzuca mnóstwo rzeczy do jednego kotła, do jednego pojemnika, można powiedzieć, jednego miejsca. I tak jak mówiłem o zupie, tak, że jest mnóstwo tam składników i tak to wymieszał i jest to bardzo dobra strawa, ale musimy sobie powiedzieć, że mimo wszystko, że tam wszystko jest powrzucane, to jednak pojemnik, czy ten kociołek jest wyraźny. Ma pewną strukturę, a więc widzimy go. Widzimy go i rzeczywiście tak jest zbudowana również i Księga Objawienia. Ale najważniejsze to, co właśnie powiedziałem, to jest to, że Jan nie używa tylko jednego pojęcia, ale używa w jednym na przykład opisie mnóstwo różnych rzeczy, które są ze sobą powiązane i wydają nam się, że no, nie mają nic wspólnego, a jednak mają bardzo wiele wspólnego i dzisiaj również takie coś zobaczymy. A więc zobaczcie, że struktura listów i struktura całej Księgi Objawienia jest przewidywalna. Wiemy, co się dzieje. Wiemy, że mamy 7 listów i wszędzie powtarza się taki sam rytm, powtarzają się pewne rzeczy. Zobaczcie, mimo że to jest skierowane do różnych kościołów, to jednak jest to jakby jedna całość, czyli pewien rytm jest zachowany. Zobaczcie, zawsze występuje pewna pochwała, tak? W każdym liście pochwała. Później mamy jakąś pretensję. Mam do was żal. Później mamy nawołanie do pokuty, aby pokutować. Później mamy zwycięzcę, tak? Zwycięzca dostanie nagrodę. Jeżeli nie będziesz zwycięzcą, nie dostaniesz nagrody. Ten, kto wytrwa, dostanie nagrodę. A więc widzimy, że ta struktura jest bardzo przewidywalna. To wszystko jest bardzo jasne i wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. I o to właśnie chodziło Janowi, żebyśmy wiedzieli. I również Księga Objawienia jest jakby takim rozwinięciem tych siedmiu listów. A więc siedem listów to nie jest coś takiego, że to jest oddzielne coś, jakiś wstęp, ale to jest wstęp do rozwinięcia. I na tym będziemy właśnie bazować. I kiedy tak przyjrzycie się listom i przyjrzycie się Księdze Objawienia, to widzicie, że to jest mozaika. Tak? I ta mozaika albo puzzle, trzeba ją ułożyć. No i oczywiście, żeby ułożyć, musimy jakoś zawęzić pewne rzeczy. A czasami musimy stanąć z daleka i zobaczyć, czy to wszystko do siebie pasuje. A więc będziemy właśnie w ten sposób postępować, jak do mozaiki, jak do puzli, że będziemy patrzyli na cały obraz i zawężali pewien odcinek, zawężali również puzzle, które najbardziej pasują. Zobaczcie, że te listy pokazują nam okresy. Okresy historii biblijnej. Wiem, że jest również podejście do Księgi Objawienia, gdzie opisuje się okresy historii Kościoła, okresy w przyszłości. Ale kiedy tak bliżej się przyjrzycie i tak szczerze sobie odpowiecie, to zobaczycie, że to jest bardzo naciągane i bardzo dużo rzeczy jest wciskanych na siłę, bo z tekstu wcale to nie wynika. Trzeba naprawdę się wysilić, żeby to wszystko powiązać sobie, bo gdzie tu jest napisane o jakimś okresie łaski, o okresie reformacji, gdzie tu jest powiedziane o tym, że my żyjemy w tym ostatnim okresie tego Kościoła. Może tak jest, ale kiedy ja czytam, jakoś mi to się nie układa, chociaż w przeszłości, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, to naprawdę mi odpowiadało, no bo to było takie jasne, wszystko było ułożone, ale im bardziej dojrzewałem, tym bardziej to stawało mi się niejasne, a wręcz były jasne to, co dzisiaj chciałbym wam również przedstawić. A więc te siedem zborów to jest historia Starego Testamentu. Historia od samego początku stworzenia aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Bo zauważyliście, że pierwszy rozdział jest objawieniem kogo czego? Jezusa Chrystusa. Nie historii, nie przyszłości, ale ta księga, cała księga jest objawieniem Jezusa Chrystusa. A więc siedem zborów będzie wskazywała na Jezusa, który przechadza się wśród świeczników. A więc rozpoczyna się i kończy się na Jezusie. I to jest bardzo ważne. I zobaczcie, kiedy tak zastanowimy się nad tym, widzimy Efes. W drugim rozdziale i siódmym wersecie czytamy takie słowa: kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Z czym wam to się kojarzy ze Starego Testamentu? Oczywiście kojarzy nam się to z ogrodem rajskim, tak? Z Edenem. Kojarzy nam się to z drzewem żywota. A więc mamy tutaj okres początków. Genezis, drugi rozdział i trzeci rozdział. To, co jest najważniejsze, rozpoczęcie. Dalej, zobaczcie, mamy w drugim rozdziale i dziesiątym wersecie mamy zbór w Smyrnie. I co tam mamy napisane w 10 wersecie? Nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie, przez 10 dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. Zobaczcie, jakie elementy tutaj mamy. Mamy takie elementy jak prześladowanie, mamy więzienie i oczywiście panowanie. Tak? Wieniec życia i królowanie. To jest jakby korona. Więzienie, jak pamiętacie, prześladowanie i panowanie. Z kim to wam się kojarzy w Starym Testamencie? Oczywiście kojarzy nam się to z Józefem. To Józef był prześladowany, to Józef był fałszywie oskarżony, to Józef przebywał w więzieniu i to on był wierny aż do końca, mimo tego, co przechodził. Był wierny i jako zwycięzca zasiadał drugi po faraonie. Był władcą, panował. A więc widzicie, że mamy tutaj aluzję w każdym zborze. No idziemy dalej. Mamy trzeci zbór i werset 14. Tu mamy zbór w Pergamonie. Lecz mam nieco przeciwko tobie. Otóż są między wami zwolennicy nauki Balaama. Jak wiadomo, pouczał on Balaaka, jak usidlić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. No i z czym nam to się kojarzy? Pergamon to jest okres, kiedy Izrael był na pustyni. Tak? Wtedy był przybytek. I to jest bardzo ważne, żebyście to zapamiętali, co ja mówię, ponieważ to będzie nam wiele wyjaśniało. A więc mamy przybytek, mamy pustynię, mamy właśnie Balaaka, mamy Balaama, mamy również i Midianitów, i córki midianickie, którzy kusili Izraelitów, mężczyzn, żeby żenili się i przychodzili, zmieniali wiarę w jedynego Boga, w bożki, i oni za tym szli. Wiemy, że to było bardzo złe dla Izraela. Ale właśnie to, co chcę podkreślić, mamy przybytek i mamy pustynię, Pergamon. Dalej mamy zbór w Tiatyrze, Tiatyra. Czyli czwarty zbór. Tutaj mamy 20 werset drugiego rozdziału. Lecz mam przeciwko tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię, nauczając i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Znów mamy aluzję. Do kogo, do czego? Jezabel to jest znana postać w Starym Testamencie, ale jaki to był okres? To był okres królestwa. Tak? Wtedy zostało ustanowione królestwo, wtedy byli królowie. I mamy właśnie Jezabel, która ma taką rolę zwodzenia. A więc zobaczcie, że do tej pory, jak cały czas omawiamy to, widzimy, że Stary Testament cały czas nam wyjaśnia. Wyjaśnia nam to, co jest trudne do wyjaśnienia. Jakbyśmy tak sobie siedzieli i rozmyślali, a może to wrzucimy do tego okresu historii Kościoła, a może to tak popasuje. Nie, Jan nie znał czegoś takiego. Nawet jeżeli miał objawienie, to wyraźnie tego nie pokazuje. Ale wręcz przeciwnie, Jan czyni aluzję do Starego Testamentu, co jest mnóstwo w Księdze Objawienia. A więc nie czyni aluzji do przyszłości, do historii Kościoła, współczesnego, ale raczej do Biblii. I zobaczycie, jak bardzo to jest ważne w zrozumieniu Księgi Objawienia. W rozumieniu również, jeżeli zrozumiemy przeszłość, pamiętajcie, zrozumiemy przyszłość. Dlatego tak wiele jest pomyłek i tak wiele jest walk między chrześcijanami o tą przyszłość. Dlaczego? Bo oni wychodzą z założenia, że musimy od razu połączyć to w Biblii, tutaj co jest napisane, od razu z przyszłością. I nic nie wychodzi. Wychodzą jakieś dziwne rzeczy. No ale mamy piąty zbór, piąty kościół, Sardes, trzeci rozdział, trzeci i czwarty werset. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się, bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. No i jaki tu jest okres? Z czym tutaj nam się to kojarzy? Ze Starego Testamentu. Oczywiście jest to okres zaskoczenia dla Izraela, ponieważ Izrael słuchał fałszywych proroków, którzy mówili prosperity, pokój, dobro i tak dalej, ale przychodzili prorocy pańscy, którzy mówili negatywne rzeczy. O, przyjdzie na was nieszczęście nagle i nikt w to nie wierzył i nagle niewola, jedna, druga, tak? Niewola po niewoli. I Izrael i Juda zostali wzięci do niewoli. I kto został? Resztka, tak? Resztka, która była wierna. Jak niewielu było wiernych. Dlatego są kilka osób, które nie splamiły swoich szat. To jest właśnie pokazane o wierności. Biel, szaty. To jest bardzo też ważne w tym, co będziemy omawiać w naszym fragmencie 17 wersetu 2 rozdziału. Szaty. Resztka. To, co właśnie nas interesuje. Czy nie kojarzy to się wam biała szata, niesplamiona szata z Jozuem arcykapłanem? Otóż mamy u proroka Zachariasza w trzecim rozdziale od 1 do 5 pewną aluzję, którą właśnie czyni tutaj. I zobaczcie, jak bardzo wiele rzeczy jest wrzuconych. Czyni Jan. Trzeci rozdział Zachariasza, 1 werset do 5. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Jednak Pan powiedział do szatana, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest jak głownia wyrwana z płomieni? Jozue stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego te brudne szaty, rozkazał stojący przed nim, a do niego odezwał się, spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę. Każę cię ubrać w odświętne szaty. I poleciłem, włóżcie mu na głowę czysty zawój. Turban, zawój, to też bardzo ważna aluzja właśnie do białego kamienia. Dlatego pamiętajmy to, co czytamy. Włożył mu więc na głowę czysty zawój i ubrali go w szaty. Anioł Pana tymczasem stał obok. I znów widzicie, mamy aluzję do Starego Testamentu. No ale przechodzimy do następnego zboru, Filadelfia. 3 rozdział, 7 werset. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz oto, co mówi święty, prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. A więc mamy tutaj klucz Dawida. Co to oznacza, ten klucz Dawida? A więc znowu mamy okres odnowy, okres powrotu, okres odnowy Izraela. Ale dręczy nas to właśnie klucz Dawida. Gdzie możemy znaleźć klucz Dawida w Starym Testamencie? A więc idziemy do Księgi Izajasza. Księga Izajasza, 22 rozdział. Od 20 wersetu do 22. W tym dniu zamiast ciebie powołam mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza. Jego oblekę w twoją szatę, przewiążę go twoją szarfą, twoją władzę złożę w jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i dla domu judzkiego. Na jego ramieniu położę klucz domu Dawida. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. Zobaczcie, mamy tutaj niesamowite właśnie aluzje do Starego Testamentu. Nie do przyszłości, nie do historii Kościoła, nie do tej historii, którą znamy, bo jakoś to się nie ima, ale zobaczcie, jak bardzo zakotwiczone to jest w Starym Testamencie. Nie w naszych pojęciach, ale w tym, co mówi Biblia. No i mamy w końcu siódmy zbór Laodycea, trzeci rozdział, 17 werset i 20. 17 do 20. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jaki tu jest okres? Mieliśmy odnowę w Filadelfii. Otóż mamy Laodyceę, najgorszy okres, można powiedzieć, historii, kiedy przyszedł Mesjasz, kiedy przyszedł Jezus Chrystus. I oto co mówi Izrael? Izrael mówi, jestem bogaty, niczego mi nie potrzeba. Nie potrzeba mi takiego Mesjasza. I oto widzimy Jezusa, który przyszedł do swoich, a swoich go odrzucili. I mamy ten obraz pukania Jezusa do drzwi i nikt nie przychodzi, żeby mu otworzyć, bo faryzeusze są tak dumni, są tak zarozumiali, że odrzucają go. Zobaczcie, jaki tu jest obraz właśnie w Laodycei. Laodycei, którzy są zarozumiali. Myślą, że mają wszystko, a tak naprawdę są pohańbieni. Zauważcie Jezusa również, który zwracał uwagę faryzeuszom. Pamiętacie, jak mówiłem o przypowieściach? W przypowieściach, jak mamy ten konflikt z faryzeuszami. Są przypowieści skierowane do nich i wyłącznie z nimi toczy taką walkę, konflikt. Dlaczego? Bo tutaj również jest to powiedziane o tym, że Jezus napomina tych, których kocha. To nie było tak, że on nienawidził faryzeuszy. On napominał ich, aby się nawrócili, aby się upamiętali. Wiemy, jaka była pozycja faryzeuszy. Widzimy, że to, co cechowało ich, to ślepota. I to właśnie również tutaj mamy opisane. A więc mamy wizja rozdziału pierwszego, kiedy pokazuje nam pierwszy rozdział Jezusa uwielbionego. Ten obraz będzie nam towarzyszył. Towarzyszy nam tutaj w siedmiu kościołach i towarzyszy w całej Księdze Objawienia. Otóż ten Chrystus triumfujący. Nie ma tam rzeczy, których powinniśmy się bać. Tam zawsze jest i zobaczycie to Chrystusa triumfującego. Dlatego zauważcie, że również pewne wskazówki daje nam te siedem listów. Widzicie, że mamy w każdym liście kogoś, kto fałszywie naucza. Kogoś, kto zwodzi, kogoś, kto odciąga od Boga. Zauważyliście, tak? Tą strukturę, to powtarzające się jak refren źli nauczyciele, źli, fałszywi prorocy, fałszywi apostołowie, Nikolaici i wiele, wiele innych rzeczy. Ciągle mamy to powtarzane. I zobaczycie to, że te elementy są powiązane bardzo blisko ze sobą, takie jak bestia, jak smok, to oznaczają to samo. My bardzo chcemy to rozdzielać, szatkować i to jest co innego, i to jest co innego, ale poprzez te wszystkie obrazy Jan cały czas, jak w pieśni, powtarza pewne rzeczy. Tak jak w refrenie, powtarza. I właśnie bestia, ten smok, ci fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, fałszywy prorok, antychryst, wszyscy oni pełnią jedną rolę, którą my czytając w Biblii, słuchając różnych wykładni Księgi Objawienia, mamy rzeczywiście niesamowity mętlik, ale jak ja powiedziałem, Jan wrzuca bardzo wiele pojęć, które mają oznaczać to samo. Ponieważ on nawiązuje do Starego Testamentu. Niesamowicie trzyma się Starego Testamentu. Nie trzyma się wizji przyszłości, ale trzyma się, interpretuje to wszystko Starym Testamentem. I dlatego, jeżeli chcemy znać przyszłość, musimy poznać to. Musimy to zrozumieć. Bo jakie było tutaj zachęcenie do czytania tej księgi, że ten, kto długo studiuje, ten, kto poświęca temu czas, będzie rozumiał. Ale jeżeli my zakładamy, że to chodzi o przyszłość i dokładamy różne rzeczy, różne paski, różne znamiona, różne chipy, i wtedy gubimy się, strasznie się gubimy, bo tak naprawdę nie wiemy, o co tu chodzi, a to chodzi o najprostszą rzecz. Jak wiecie, proste jest piękne, a my lubimy komplikować i to się psuje. Tak? Skomplikowane rzeczy, skomplikowane samochody psują się i trzeba naprawdę wiele rzeczy wymieniać w tym. Dlatego najlepsze jest to proste, jak Bóg, jak Duch Święty prowadził Jana w tym opisie. A więc zobaczcie, dlaczego to mówiłem? Ponieważ to pomaga nam umiejscowić kawałek mozaiki. Te wszystkie rzeczy, które będą pasowały do tego wielkiego obrazu. Zobaczcie, mamy w naszym tekście ukrytą mannę, mamy biały kamień, mamy również w kościołach białą szatę, mamy nowe imię, to imię się powtarza, nie tylko w jednym zborze. Biel powtarza się bardzo często. A więc zobaczcie, że Jan wrzuca bardzo dużo pojęć i one się powtarzają, ale oznaczają jedno. Oznaczają jedno. Zobaczcie, jaki jest obraz Jezusa w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Jaki jest ten obraz? Jezus ma długą szatę. Dlaczego długą szatę? A, bo była taka moda, bo nosili. Nie. Długa szata to była szata godności kapłańskiej. A więc pokazuje Jezusa jako kapłana. Jezus ma pas przepasany, a więc pokazuje godność królewską. A więc o takim Jezusie jest mowa. O Jezusie, który pokazuje kapłana, pokazuje króla i uwaga, pokazuje oblubieńca. Dlatego w Księdze Objawienia jest bardzo często mowa o uczcie. uczta i Pan młody. To jest również nawiązanie do pieśni nad pieśniami. Stąd właśnie Bóg umiejscowił tą dziwną księgę erotyczną, księgę miłości. Dlaczego? Bo Jezus jest oblubieńcem. No ale mamy też w naszym tekście pary. I zauważcie, że również Jan umiejscawia pewne pary, które nam to będą wyjaśniały. Mamy kamień i mannę. Ale co jest wspólnego w kamieniu i mannie? Biel. Czego może nie zauważyliśmy? Może skupialiśmy się na mannie i na kamieniu, ale nie skupiliśmy się na bieli. Że biel również nam bardzo wiele mówi. Nie skupiliśmy się o tym, że pierwszy rozdział jest po to, żebyśmy my interpretowali według tego, jaki jest obraz Jezusa. Jezus jest kapłanem, a Aaron ma szatę, ma kamienie, diademy, tak? I ma również turban. Po co te wszystkie rzeczy są? Otóż te rzeczy są na pamiątkę. Zauważyliście to? Po co one są? One są na pamiątkę. Manna jest włożona do skrzyni przymierza. Mamy laskę Mojżesza włożoną do skrzyni przymierza. I mamy kamienne, to też bardzo jest znamienne, tak? Kamienne tablice włożone do skrzyni, które nam mówią, co jest powiedziane? Po co to wszystko jest? Księga Liczb. Ona mówi nam, że to jest na pamiątkę. Aby pamiętali. I zobaczcie, mamy pamiątkę w Starym Testamencie i mamy na moją pamiątkę, mówi Jezus. Czyńcie to na moją pamiątkę. A więc mamy pewne aluzje. Kiedy jest ta pamiątka, słuchajcie? Ta pamiątka jest częścią uczty. Czyż nie jest tak, że my zbieramy się przy stole pańskim? Jest inna nazwa, to jest wieczerza pańska. Czyli jest to uczta. Zobaczcie, ile jest aluzji. W Starym Testamencie służba kapłanów była związana, nie wiem, czy się nie dziwiliście często, że chodzi o jedzenie. Po co nam wiedza o tym, że kapłani będą to zjadać i że przy stole będą i to mają zjadać, a tego mają nie zjadać? Uczta. Zobaczcie, ile aluzji. Księga, która była pisana przez stulecia, przez mnóstwo autorów. Zobaczcie, jaka jest spójna. Bo autor jest boski, bo autor jest Bogiem, bo autorem jest Duch Święty. Rozdział 15 opisuje krawędzie szaty. I ten kamień mówi nam o czym? O naszym kapłaństwie. O naszym kapłaństwie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kapłan nie widzi tego kamienia, który jest na czole. On nie widzi. Kto to widzi? Bóg. Tylko Bóg widzi i Bóg akceptuje. Dostając kamień, dostajemy akceptację Bożą. No ale nie chcę kończyć już, chociaż już pewnie myślicie, że to już jest koniec. Chciałbym troszeczkę rozwinąć to, co teraz mówimy. I przejść właśnie do konkretów. A więc manna. Pierwsza rzecz. Ukryta manna. Przyjrzyjmy się ukrytej mannie. Czym jest manna? Pożywieniem. Pożywieniem. No ale nie powiedziałem wam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Co ma wspólnego te siedem zborów? Czy jakiś jeden z tych zborów coś nam mówi? Nie wiem, czy pamiętacie, ale czytaliśmy o takim zborze, w którym była przybytek, tak? Aluzja do przybytku i do pustyni. I mamy tam Balaama i mamy tam również Balaaka. To jest właśnie ten fragment, o którym my mówimy. Zobaczcie, jak wiadomo, pouczał on Balaaka, jak usiedlić synów izraelskich, skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Jaki mamy element tutaj wskazujący nam? Uczta, jedzenie. Znowuż tak? Ofiar składanych bóstwom. Do spożywania tego, co pochodzi z ofiar. Spożywania. Zobaczcie, jedzenie. I co mamy dalej w 17 wersecie, który nas bardzo interesuje? W 17 wersecie mamy o tym, mamy mannę. Uczta mówi nam o jedzeniu z ofiar pogańskich. Manna skąd pochodzi? Z nieba. Jest to pokarm aniołów. Że co? Że aniołowie jedzą? No, Psalm 78, 24 i 25 werset. Pozwólcie, że przypomnijmy to sobie, żebyśmy wiedzieli, skąd pochodzi manna. 78 i 24 werset, przeczytajmy. Zasypał ich manną, by jedli, i zarzucił ich zbożem prosto z nieba. Człowiek jadł chleb anielski. Bóg zesłał im na prowiant chleb w obfitości, a więc chleb anielski, chleb aniołów, chleb mocarzy, manna. Pożywienie, które pochodzi z nieba. Zobaczcie, jaki mamy kontrast. Mamy ucztę demonów i mamy mannę, chleb z nieba, którą mają spożywać ci, którzy są wierni. Wierni aż do końca. A więc zobaczcie, że mamy tutaj odniesienie do nieba i mamy również odniesienie do uczty. Czy Jezus poważnie traktował ucztowanie? Chcę wam powiedzieć, że ekstremalnie poważnie. Kiedy jest Wieczerza Pańska, on mówi, że nie mógł się doczekać i nie będzie mógł się doczekać, no nie może się już doczekać, aż zasiądziemy z nim na uczcie baranka. I może przypomnijmy sobie takie bardzo ważne słowa w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, szósty rozdział i od 31 wersetu przeczytamy do 35. Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, bo czytamy, dał im do jedzenia chleb z nieba. Wtedy Jezus im powiedział, ręczę i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do Niego, Panie, dawaj nam odtąd zawsze ten chleb. Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. A więc Jezus odnosi się do uczty. Odnosi się również do uczty barankowej. Jest to uczta weselna. Zobaczcie, że gdziekolwiek sięgniemy, czy to w Starym Testamencie, gdzie mamy ucztę, mamy ucztę kapłanów, mamy ucztę arcykapłanów. Pamiętacie, również był moment, kiedy spotkał się Mojżesz, Aaron, starsi zboru 70 i wieczerzali z Bogiem. Widzieli Boga i wieczerzali z Nim. Jedli z Nim posiłek. A więc zobaczcie, ukryta manna to metaforyczny obraz końca czasów, społeczności, identyfikacja z Chrystusem. Jest to bardzo ważne. Ważniejsze niż rzeczy, które często opisujemy sobie, a to o przyszłości, to nas czeka niedługo, o, żyjemy w takich czasach, pewnie to Księga Objawienia. Nie, moi drodzy, tym się Księga Objawienia nie zajmuje. Księga Objawienia zajmuje się tym, czy będziesz na uczcie baranka, a nie tym, jakie będą czasy. Kogo to obchodzi, jakie będą czasy? Jakiekolwiek będą czasy, to jeżeli Jezus nie będzie z nami, jeżeli Duch Święty nie będzie z nami, to nie wytrwamy żadnych czasów. Rozumiecie? Żadnych czasów i dobrobytu, i prześladowań nie wytrwamy. Bo obydwie rzeczy są złe dla ludzi, którzy nie są przy Bogu, którzy nie są Jego. To są testery. A więc identyfikowanie się z Chrystusem jest najważniejszą rzeczą, a nie to, czy dożyjemy 100 lat. Bo nieważne jest, ile będziemy żyć na tej ziemi, ale ważne jest, czy będziemy wiecznie żyć z Chrystusem. To jest bardzo ważna rzecz. A więc, moi drodzy, manna była przedstawieniem końcowych rzeczy, eschatologicznych rzeczy. To jest oczekiwanie końca, tego, co ma nadejść. No i oczywiście manna była tym bardzo ważnym znamieniem, które oznaczało, że nie oddajemy czci bóstwom, bożkom, demonom, innym lub w ogóle. Odrzuć bałwochwalstwo, odrzuć niewiarę, a otrzymasz ukrytą mannę. Tak mówi nam ten tekst. I to było przed przyjściem Jezusa Chrystusa, było to bardzo jasne w pismach, które były wtedy, w tym okresie. To takie oczekiwania były bardzo silne. Zresztą pamiętacie wojny machabejskie, gdzie Machabeusze wystąpili przeciwko zbezczeszczeniu świątyni. Tak? Czyli zobaczcie, bezczeszczenie, jak bardzo silne było to właśnie przekonanie. I zobaczcie, że ta myśl jest kontynuowana. Co jest dla nas ważne? Zasiądź przy stole pańskim. Nie przy stole bożków, demonów, ale przy stole pańskim. Przy stole Mesjasza w dniu ostatecznym. No ale mamy inny element manny. Jest to element ukryta. Ukryta manna. A więc zastanawiamy się, dlaczego ta manna jest ukryta. Oczywiście znów wiecie, że jedno słowo u Jana nie oznacza konkretnego jednego wyjaśnienia, ale jest wiele, mnóstwo aluzji do wielu rzeczy. Jeżeli używa jedno słowo, to jest wiele rzeczy, które on ma na myśli i które czytelnik musi znać. Zobaczcie, to jest dla ludzi, którzy naprawdę tkwią, trwają w Słowie, których Duch Święty pobudza i tą zasłonę odkrywa tego, co jest właśnie w Biblii. I zobaczcie, to właśnie ta ostatnia księga wyjaśnia nam wszystko. A więc twierdzi się, możemy twierdzić, że jest taka tradycja żydowska o tym, że Jeremiasz ukrył mannę w arce, zanim świątynia została zniszczona. I ten przekaz mówi, że ponownie zostanie arka odsłonięta, kiedy przyjdzie przyjdzie w ogóle, dla Żydów to jest pierwsze przyjście, dla nas, kiedy ponownie przyjdzie Mesjasz. No cóż, rzeczywiście, możemy to wziąć pod uwagę, bo Jeremiasz ukrył i mamy pewne aluzje też w Starym Testamencie. I wyjdzie to na wierzch, i wyjdzie, kiedy przyjdzie Mesjasz. Dlatego próżne jest poszukiwanie Arki dzisiaj. Ja mówię, jeżeli znacie, macie dokumentalne filmy jakieś, które mówią, o, jest odnaleziona Arka. Ja w to nie wierzę, ponieważ ja wierzę to, co mówi Biblia. Biblia mówi o tym, że arka zostanie odsłonięta. Manna zostanie odsłonięta, jeżeli rzeczywiście chodzi o fizyczność, a nie tylko o pewną symbolikę, metaforę. To tylko i wyłącznie, kiedy Mesjasz przyjdzie. A więc sensacje. Słuchajcie, zaoszczędźmy sobie czasu na sensacje. Naprawdę szkoda, strata czasu. Lepiej poświęćmy to Pismu Świętemu. Poświęćmy to Biblii, niż temu, co zostało odkryte. O, zostało to odkryte. O, tamto. A to pamiętacie, jak w średniowieczu. A to gwoździ pełno odkryli. Także cały wagon mają gwoździ z krzyża, tak? Później drzazgi mają. Każdy kościół miał i każdy człowiek mógł kupić drzazgę z krzyża Chrystusa. A jakby tak zebrać, to no można by było wypełnić jakiś silos albo, no nie wiem, basen tymi wszystkimi drzazgami i z tego zrobić mnóstwo krzyży. A więc nie poświęcajmy na to czas. Inna również aluzja w Starym Testamencie to, jak powiedzieliśmy sobie, manna ukryta, czyli manna, która pochodzi z nieba. Jej źródło, jej pochodzenie jest z nieba. A więc jeżeli manna, jeżeli pojawi się fizycznie, to wraz z Chrystusem, który przyjdzie z nieba. Stąd właśnie te aluzje. Stąd to słowo ukryty. Ale idziemy dalej i mamy biały kamień. Pamiętacie biały kamień? Czy jeszcze raz przeczytam? Przeczytam jeszcze raz. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny, podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. O co chodzi z tym białym kamieniem? No, jeżeli chodzi o grekę, to jest tutaj napisane pseufon leuken. I to oznacza, pseufon oznacza kamyk, kamień, klejnot. Klejnot. A więc widzicie, że już jest w samym słowie pewna aluzja. Kamień, łączy się to nam z arką, kamienne tablice, ale również, ponieważ jak wiecie, jedno słowo ma wiele znaczeń w języku greckim, klejnot. Co również jest aluzją do tego, co ma na turbanie arcykapłan. Jeżeli chodzi o to słowo pseufoj w formie czasownikowej, ono oznacza losowanie. I to również wiemy, że losowanie, zobaczcie, używając jedno słowo, Jan czyni mnóstwo aluzji. Mamy losowanie. Kamienie, które mieli arcykapłani, gdzie odbywało się losowanie. Ja tylko do waszej pamięci tutaj się odwołuję. Jeżeli nie pamiętacie, to trzeba nadrobić to i pięcioksiąg do przeczytania. Cały jest. Jest bardzo ważne. Mamy tam kamienie, którymi losowali. Był czarny kamień i był biały kamień. Czarny kamień oznaczał nie, czyli jeżeli ktoś był winny, tak, jest winny. Biały kamień, jeżeli ktoś był niewinny, to biały kamień był i mówił nie, nie jest winny. I tak dalej. Zresztą to czytamy również w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. Dzieje apostolskie, jeżeli dobrze pamiętam, 26 rozdział i 10 werset. Tak chciałem tylko wam podać pewne takie rzeczy, które występują w Nowym Testamencie. O, mamy. Mamy apostoła Pawła, 26 rozdział, Dziejów Apostolskich, 10 werset. To też robiłem w Jerozolimie. Wielu świętych wtrąciłem tam do więzienia, ponieważ działałem z pełnomocnictwa arcykapłanów, a gdy chodziło o wyrok śmierci, opowiadałem się za jego wykonaniem. Tłumacz napisał, opowiadałem się, Tu mamy przetłumaczone głosowałem. Właśnie jest to nasze słowo, które oznacza losowanie. Głosowanie, czyli w Sanhedrymie mieli na przykład czarne kamienie i białe kamienie. I ilość białych kamieni oznaczał, że więcej było białych kamieni, oznaczało uniewinnienie. Większość czarnych kamieni oznaczało skazanie. A więc apostoł Paweł, wtedy jeszcze nie apostoł i nie Paweł, on wtedy głosował, cały czas trzymał czarny kamień, ten zły kamień, ten okropny, który co oznaczał? Oznaczał nieakceptację, oznaczał odrzucenie. Czyli co również oznaczał kamień? Kamień oznaczał akceptację. Bilet do uczty baranka. Tak? Mam kamień. I zobaczcie, mam biały kamień. Jakiego koloru była manna? Wiecie, w Starego Testamentu odwołuje się bdelion lub biały kolor, lub kryształowy, jak niektóre tłumaczenia mają. A więc mamy znów biel, coś, co jest powiązane ze sobą. Manna, uczta, biały kamień, który pozwala nam przystąpić do wieczerzy, przystąpić nam do uczty barankowej. I znów zobaczcie, mamy te niesamowite aluzje. Biały kamień niekoniecznie, pamiętajcie, u Jana ma jedno tło. Może być celowo użyte jako wiele sugestii, wiele aluzji. I mogą być one różnorakie. Dlatego jeżeli my mamy umysł bardzo taki zawężony i mamy klapki, to faktycznie niewiele skorzystamy z Księgi Objawienia samodzielnie i będziemy korzystać z jakichś kul pomocniczych i będziemy takimi kalekami, które kuleją, bo Bogu chodzi o to, żebyśmy my zrozumieli i abyśmy nie zrozumieli, jak ja to rozumiem, ale jak Pismo, jak Jan to próbował nam przekazać. Czyli zobaczcie, mamy mannę, mamy kamień, białe, biel, mamy szaty. Jakie szaty koloru są? Białego. Znowu mamy, zobaczcie, jakie aluzje. Biel, która ciągle występuje w Księdze Objawienia. Mamy ponad 13 razy. 13 razy takie coś mamy. Z czym biel się kojarzy? Ze sprawiedliwością. Z tym, że przeszliśmy test i zostaliśmy zaproszeni na ucztę. Stąd biała szata, stąd szata, którą dostajemy na ucztę. To te przypowieści, te aluzje, to odwoływanie się Jezusa do uczty, to odwoływanie się do uczty również apostołów w listach i również Księga Objawienia. Biel, biel ciągle towarzyszy nam. Szczególnie, zobaczcie, mamy to w 19 rozdziale Księgi Objawienia. Ósmy i dziewiąty werset. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział, napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni, gdzie? Na weselną ucztę baranka. I dodał, to są prawdziwe słowa Boga. Czyli biel jest metaforą sprawiedliwości. Nie tylko czystości, ale tego, że jesteśmy usprawiedliwieni. Zatem temu, który zwycięży, dam ukrytą mannę i biały kamień. Czyli jest to proces głosowania. Jesteśmy świadkami w procesie głosowania, gdzie Bóg widzi co? Biały kamień. Należysz tutaj. Należysz do uczty. Masz wstęp do uczty baranka. możesz wejść. Jest aprobata. Dlaczego? Z powodu wierności. I to jest słowo, które ciągle nam się powtarza. I Bóg mówi od wielu lat do tego zboru. Wierność, lojalność. Wierność, lojalność. To są rzeczy najmniejsze, których chrześcijanie najmniej są wierni. Chrześcijanie, którzy najmniej akceptują tą malutką rzecz. Oni chcą wielkich rzeczy, ale to jest najmniejsza rzecz, ale najważniejsza. I mamy być wierni w tym właśnie. Że mamy być lojalni Chrystusowi. A więc zobaczcie, to wszystko nabiera, ma sens. Ale mamy trzeci element. Mamy trzeci element, imię. Wypisane jest nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. I pytanie jest, kogo to jest imię? Czy to jest imię Boga? Czy to jest imię tego, który otrzymuje? A więc, że otrzymuje nowe imię. No i niektórzy, słyszałem, jak chrześcijanie mówili, o, ciekaw jestem, jak będę miał, jakie nowe imię będzie moje, jak Bóg nada mi nowe imię. I bardzo wiele takich spekulacji było, o, ja sobie bym chciał takie imię. Wiecie, jak przy bierzmowaniu w katolicyzmie, przy konfirmacji u ewangelików, jakieś takie nowe imię się nadaje. Ale przyjrzyjmy się, czy to, o jakie imię tutaj chodzi. I dlatego, ponieważ już czas nam ucieka, a już nasze skupienie jest krótkie, małe, ja już kończę, czyli od razu idziemy do objawienia. Przepraszam, nie do objawienia, do Izajasza, do proroka Izajasza. 62 rozdział i 2 werset pewne rzeczy nam wyjaśni. Narody ujrzą Twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie Twą chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, takim, które Pan ustali. Dostaniesz nowe imię. Syjon. Objawienie. 3 rozdział, 12 werset. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię, uwaga, mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. A więc sama Biblia, zauważyliście, Stary Testament i Nowy Testament wyraźnie mówi, czyje to jest imię. Że to nie jest moje nowe imię, które będę i ciekaw jestem, jakie będę miał i jakie imię, jakie Bóg mi wybierze imię. I z tego można tę wielką teologię zrobić, tak? I całe kazanie. Ale słuchajcie, jest to teologia imienia. Jest to bardzo ważne. Bo w 19 rozdziale Księgi Objawienia i 12 wersecie, już to czytaliśmy, jego oczy przypominały płomień ognia, głowę zdobiły liczne diademy, miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Zobaczcie, tekst sam nam wyjaśnia, Biblia sama nam wyjaśnia, że tu chodzi o wywyższonego Chrystusa. Jako zwycięski wojownik, który ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego samego. A więc, kogo to jest imię? Boga czy Jezusa? Czy też chrześcijanina? Ja mówię, z tego co przeczytaliśmy, taki jest wniosek. Jest to imię Boga, imię Jezusa. Imię Chrystusa. 3.12. 2.17 jest wyjaśnione w 3.12. Proste wyjaśnienie. Zwłaszcza, że zobaczcie, jest odnośnik do imienia mojego Boga, miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba. Pamiętacie mannę? Manna, która również tutaj jest obrazem zstępującego, zstępującej Jerozolimy. A więc to nie imię chrześcijanina. Nie ma na tym kamieniu imienia chrześcijanina, ale imię Boże. Co to oznacza? To oznacza przynależność. Jeżeli ktoś ma kamień, dostaje bilet wstępu na ucztę baranka, oznacza, że przynależy do Boga. I mamy tutaj teologię imienia również w Księdze Objawienia. I to zobaczycie w Księdze Objawienia. Ja szerzej może powiem o tym, będziemy rozmawiać, ponieważ mamy kontrimię, tak? Mamy kontrprzynależność. Mamy wypisane imię na kamieniu, mamy wypisane imię również wśród tych, którzy należą do Boga i mamy wypisane znamiona na czole i na ręku, tak? Czyli ta odwrotność, to tak można powiedzieć degradowanie tego imienia, czyli pokazanie przynależności do czegoś innego, do kogoś innego. I zobaczymy, kiedy dotrzemy do bestii, jego imię i numer jest podany. I ta idea nazwy, imienia wskazuje zawsze na własność. Czyją własnością jestem? Do kogo przynależę? Chrześcijanie najczęściej boją się, że nie będą mogli kupować. I to wychodzi z nich wszystko szydło z worka. Że nie mogą sprzedawać i kupować. I to jest najgorszy problem. A nie do kogo przynależą. I to im spędza, wiecie, sen z powiek, że nie będą mogli kupować i sprzedawać i nie najedzą się. Ale do kogo przynależę, to już nieważne, bo to z automatu idzie. Nie, moi drodzy, właśnie Księga Objawienia pokazuje, jak bardzo ważne jest dotrwać do końca, a zwycięzca dostanie kamyk biały i tam będzie to imię. Imię przynależności. I to jest wstęp do uczty, ukryta manna. To imię daje nam przystęp. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Bo nie zrozumiemy czasów przyszłych. Nie zrozumiemy tego, co się dzisiaj dzieje. Bo jest to dla nas zupełnie obce, jeżeli zaczynamy spekulować swoimi własnymi myślami i wczytywać coś w Pismo. Księga Objawienia zresztą podkreśla to, żeby nie dodawać, ani nie ujmować. A więc to, co możemy tylko, to możemy ją zinterpretować samym Pismem. Nie dodawać jakichś historycznych rzeczy, nie dodawać jakichś idei, które nam przychodzą do głowy, bo coś nam pasuje, ale mamy ją interpretować tak, jak zamierzał, tak jak prowadził go Duch Święty, prowadził Jana na Patmos. Tam, gdzie te wizje, które były podpierane symbolami, metaforami, alegoriami Starego Testamentu. I sami widzicie, jak wiele jeszcze nas czeka, zobaczycie, wiele odkryć, wiele fantastycznych rzeczy, które sama Biblia odkrywa. I to jest niesamowita przygoda. To jest niesamowita przygoda z Bogiem, przygoda z Pismem Świętym, przygoda z Duchem Świętym, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Abyśmy my wiedzieli, że to, co jest w dzisiejszym tekście najważniejsze, to, że jest uczta baranka. A żeby wejść do tej uczty baranka, musimy być wierni aż do końca. Mamy być zwycięzcami. Przezwyciężyć te wszystkie nasze bolączki, to, że mówimy, ale nie wiem, jak się zmienić, to mamy wbrew sobie postępować, odrzucić to, co nam przeszkadza w drodze do Chrystusa, bo zwycięzca dostanie kamyk, dostanie wejście na ucztę baranka i będzie razem z nim na wieki. Przynależność, do kogo należysz? Czy należysz do Jezusa, czy należysz do demonów? Czy należysz do Jezusa, który jest Jezusem Biblii, czy należysz do Jezusa, który jest Jezusem tego świata? Dlatego nasz obraz Jezusa musi być właściwy. Powstańmy.